profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw wojskowości, bezpieczeństwa, były wiceminister obrony narodowej, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ponad 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zaangażowano wczoraj w poszukiwania rosyjskiego obiektu powietrznego, bo nie wiemy dokładnie, co to było, na terenie gminy Tyszowice w województwie lubelskim. Proszę powiedzieć, co wiemy na ten moment?
No wiemy coś takiego, że żołnierze szukają nie wiadomo czego.
No właśnie, żołnierze szukają nie wiadomo czego, ale proszę powiedzieć, no mamy jakieś strzępki informacji, które też przedostają się do opinii publicznej. Czy możemy, no mamy jakąś, nie wiem, trajektorię lotu, szybkość, czy możemy określić, czy był to bardziej dron, czy bardziej rakieta? Możemy powiedzieć cokolwiek więcej, jak pan intuicyjnie no,
nie, no,
określa?
W takich sprawach nie posługujemy się intuicją, to jest rzecz bardzo konkretna, mianowicie w targnięcie obcego obiektu latającego w naszą przestrzeń powietrzną. No i od tego są te wszystkie wojska, służby i tak dalej, żeby w odpowiedni sposób zareagowały. No a skoro szukają coś, a nie wiedzą czego, to zdaje się, że tutaj jeszcze trochę nam do tego ideału pod tytułem sprawna reakcja w razie zagrożenia jeszcze nam trochę brakuje.
No właśnie, to co konkretnie możemy powiedzieć na temat tej reakcji? Mieliśmy kilka miesięcy temu też naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez, pamiętamy, i białoruskie helikoptery, potem tą rakietę, no, która niestety tutaj jest bardzo poważnymi skutkami, bo mówiliśmy o śmierci polskich obywateli. Jakie wnioski zostały wyciągnięte w pańskiej opinii?
No nie wiem. Wnioski teoretycznie powinno się jakieś wyciągnąć, ale te wnioski to powinny być wyciągnięte już dawno, zanim w ogóle do tych rzeczy doszło ostatnio, dlatego że naruszenie przestrzeni powietrznej poprzez różnego rodzaju obiekty latające, no to nie jest sobie rzecz ostatnia, najnowsza, to już jakiś czas trwa. I to mnie bardzo niepokoi, że coś takiego trwa. No i sądząc po ilości tych zdarzeń, to wszystko jakby się nasila. A skoro się nasila, no to znaczy, że to może mieć bardzo konkretny powód, dla którego się to nasila.
A proszę powiedzieć, panie ministrze, jeżeli byś przyjmiemy takie założenie, że ten obiekt celowo wyleciał na terytorium Polski, to jaki cel może mieć Rosja? Po co to wszystko?
To znaczy cel, który jest realizowany cały czas przez stronę rosyjską, no to jest, powiedziałbym tak, irytowanie państw natowskich przy pomocy między innymi takich incydentów naruszania przestrzeni powietrznej. To się zdarzało przecież wielokroć, bo robiły to samoloty rosyjskie, robiły to okręty rosyjskie, na przykład okręty podwodne. Szwedzi mogliby dużo powiedzieć. No i to jest, powiedziałbym, pewna praktyka stała. Natomiast kolejną sprawą, która jest z tym związana, to jest taka, że oczywiście strona rosyjska, która wyraźnie deklaruje, że traktuje NATO jako wroga, używa tego typu instrumentów, żeby pewne rozpoznanie prowadzić po stronie tego wroga. No to powiem, na przykład wysyłając tego typu obiekty, bada, jaki jest czas reakcji, jakimi środkami dysponuje ten potencjalnie zaatakowany i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze jedna kwestia, która moim zdaniem może być niepokojąca i na to zwracam uwagę. Mianowicie, kiedy przygotowuje się do agresji, to agresor poprzedza uderzenie wojskami różnego rodzaju działaniami o charakterze dywersyjnym, prowokującym do jakiegoś zdarzenia. To nie jest przypadek, że według Hitlera pretekstem do rozpoczęcia wojny z Polską miała być napaść Polaków na stację w Gliwicach. Tak? Była prowokacja gliwicka przecież. Przebrali polskie mundury wojskowe, chyba więźniów obozu koncentracyjnego, zamordowali ich tam i pokazywali jako dowód, że Polacy zaatakowali właśnie tę stację. Otóż można sobie wyobrazić sytuację taką, że jeżeli ktoś się przygotowuje, mówię, do rozpoczęcia działań wojennych, to stara się tego typu incydentami sprawić, że no będzie, powiedziałbym, jakiś incydent, który będzie można przedstawić jako wystarczający powód do tego, żeby uderzyć. Pamiętamy, jak była taka sytuacja, że wleciały dwa śmigłowce białoruskie w przestrzeń powietrzną, tak? No i wtedy tam była historia, po drugiej stronie była grupa Wagnera na Białorusi, no napięcie istotne bardzo na granicy z tymi nachodźcami. No i wtedy zdaje się, że Radosław Sikorski, obecny minister zagranicznych, mówił, miał pretensje, że Polacy nie strącili tych śmigłowców, że Wojsko Polskie ich nie strąciło. No i powstaje pytanie, czy w tamtej sytuacji strącenie dwóch śmigłowców białoruskich, wojskowych, do czego mogłoby Łukaszence posłużyć. Więc to są tego typu historie, które trzeba rozważać, jeżeli spoglądamy na to wszystko, co się dzieje i w przestrzeni powietrznej na granicy polsko-białoruskiej, a pamiętajmy, że jest jeszcze obwód Królewiecki, rejon Królewiecki, który oni nazywają Kaliningradzka Oblast, i tam są poważne siły, w tym również środki rakietowe. No więc to wszystko, powiedziałbym, musi bardzo niepokoić. No ja tylko w cichości serca mam nadzieję, że nasza strona, nasze wojsko to jakoś kontroluje i wie, co
tylko,
się
że
dzieje.
Cały czas, panie ministrze, mamy takie komunikaty. Za każdym razem wspomniał pan o tych helikopterach, które wleciały z Białorusi, o rakiecie, o tym, że no coraz częściej niestety mówimy o tym naruszeniu naszego nieba. Jaki jest stan faktyczny? Bo cały czas mamy komunikat, że nasze niebo jest chronione, że wyciągniemy wnioski i teraz będziemy lepiej przygotowani, a potem widzimy, że tak się nie dzieje.
Znaczy, to można zrozumieć, tak? Bo trudno się przyznawać, że nasze niebo nie jest dobrze chronione, tak? No i to dotyczy wszystkich rządzących, tak? Powiedzieć, że jesteśmy słabi i nie potrafimy się obronić, no to powiedziałbym, taka dosyć samobójcza była w deklaracja chyba. Ja przyznaję, że zaskoczył mnie bardzo obecnie jeden z wojskowych odpowiedzialnych za te wszystkie kwestie, tak? Bo on powiedział, że owszem, że ten obiekt latający, to oni mieli tam jakoś namierzony i go śledzili, ale on im zniknął z radarów i nie wiedzą, co z nim stało, no bo były złe warunki atmosferyczne. No, no można sobie pokpiwać, prawda, albo jak to ktoś inny wojskowy mówił, że to nic nie znaczy, bo Rosjanie na pewno wiedzą, że te złe warunki atmosferyczne to nam przeszkadzają, powiedziałbym, śledzić, co do nas leci. Ale ja informuję, że to nie jest takie proste, bo to nasz wojskowy dowódca aktualny powiedział, tak, że nasze środki nie działają w warunkach złej pogody. więc wolałbym, żeby tego typu oświadczenia nie były składane publicznie. Tak, no. Natomiast no, kwestia obrony przestrzeni powietrznej jest szalenie ważna i nie może być żadnych opóźnień w tym planie, który tam założono, rząd Zjednoczonej Prawicy założył, jeżeli chodzi o zbudowanie tej warstwowej obrony przestrzeni powietrznej, tak. No te systemy, te makietowe są jakoś wprowadzane środki rozpoznania również, ale jak to funkcjonuje, czy to jest wystarczająco zgrane, no i może reagować, gdyby nie daj Boże coś, tego oczywiście nie wiemy, no i trzeba wobec tego brać na wiarę, że wszystko jest w porządku, chociaż zdaje się, w porządku nie jest.
To spójrzmy teraz, proszę panie ministrze, na sytuację na froncie na Ukrainie. Może najpierw krótki komentarz dotyczący tych ataków na terytorium rosyjskim. Chyba teraz ukraińskiemu wojsku udało się uderzyć w skład ropy też na terytorium Rosji. Czy to, że ta wojna przynajmniej częściowo przenosi się, albo po raz pierwszy Rosjanie odczuli, co tak naprawdę wojna może oznaczać, no bo chociażby duża część z nich musiała się wynieść ze swojego miejsca zamieszkania, może jakoś wpłynąć na pozycję Władimira Putina, na ocenę całego tego konfliktu z perspektywy rosyjskiej?
Niestety moim zdaniem nie bardzo. To znaczy to, co wreszcie zrobili Ukraińcy. Ja postulowałem od dawna, nie wiem, ci, którzy znają moje wypowiedzi, wiedzą, ja mówiłem, że to nie może być tak, żeby Ukraina, prowadząc wojnę, przecież broniąc się, nie mogła atakować wroga na jego terytorium, bo to jakiś straszliwy bonus ma ten agresor, tak? Bo on wali jak bęben w tę biedną Ukrainę, tak? wiedząc o tym, że na jego terenie nic się złego zdarzyć nie może. No więc zdaje się, że nie było wojny, która była według takich reguł prowadzona. Ale z kolei Ukraińcy już nie mieli wystarczającego uzbrojenia, tak? No i błagali o tę pomoc na Zachodzie. No to słyszeli cały czas, że owszem, coś tam wam damy, ale nie wolno wam tego użyć na terenie Rosji. No i wreszcie chyba to się zmienił ten pogląd. Wreszcie Ukraińcy mogli użyć tej broni na terenie Rosji i są pierwsze efekty, to znaczy no atakując tam na tym odcinku kurskim, przecież weszli jak masło. Tylko żeby iść dalej, no to ta pomoc musiała być znacznie większa i nie wiem, czy Ukraińcy mają siły, żeby taką większą ofensywę rozwijać. Natomiast jakby streszczając sytuację, która jest obecnie na Ukrainie, to wydaje mi się, że ona jest odpowiada dobrze znane porzekadło: złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. To nawet dobrze pasuje, bo Moskwa to dużo od Tatarów wzięła, tak? No a kozak to wiadomo. No i w związku z tym no to, co się zajście dzieje podskórnie, to jest próba doprowadzenia do jakiegoś rozejmu i rozmów między Ukraińcami a Rosjanami. No przy czym Ukraińcy rzucili się na ten Kursk, żeby mieć w ręku jakieś aktywa pod tytułem, no my wam oddamy wasze, a wy nam oddacie nasze. Nie wiem, no to może być, może jakaś taka kalkulacja w tym wszystkim. Ale to wszystko generalnie no wygląda nie najlepiej.
Wspomniał pan, panie profesorze, że w tym obwodzie kurskim no Ukraińcy, jeżeli nie będą dostawać większej pomocy od Zachodu, nie będą w stanie pójść dalej. A czy w ogóle będą w stanie utrzymać to, co już zdobyli?
No na razie stąd na to rosyjscy różni eksperci mówią, że odbijanie tych terenów przez Rosjan potrwa bardzo długo. No więc skoro, no myślę, że ci eksperci ruscy, prawda, którzy przecież jeszcze wypowiadają się w państwie, które dalekie jest od respektowania wolności prasy, wolności słowa. No skoro takie rzeczy mówią, no to pewnie no sytuacja może być jeszcze trudniejsza, jeżeli idzie o Rosję i ewentualne odbijanie tego wszystkiego, co Ukraińcy już zajęli. No więc to oczywiście jakoś ileś czasu tam potrwa, tak, ale no, efekt tego mówię, no zdaje się, że te dążenia, żeby tę wojnę jakoś zakończyć w jakiś sposób, no to już jest tam chyba na zapleczu tych wszystkich gabinetów politycznych dość powszechne.
I my oczywiście dalej będziemy relacjonować słuchaczom Radia Wnet, jak wygląda sytuacja na froncie.
Tak.
No to, tak, to nam zostało, ale to jest też bardzo ważne, aby trzymać rękę na pulsie, aby też wyciągać mądre wnioski, szczególnie jeżeli chodzi o pierwszą część naszej rozmowy i kiedy mówimy o
mądrości, o wniosków, to ja bym nie ryzykował, bo to zdaje się, bo żeby wyciągać mądre wnioski, to trzeba dysponować jakąś mądrością w łebku.
No to prawda, ale miejmy nadzieję, że nasza klasa polityczna, osoby odpowiedzialne
proszę
obecnie za bezpieczeństwo Polski.
Po południu w środę. No.
Panie ministrze, tutaj na razie stawiamy. Pozdrawiamy również tutaj, stawiamy kropkę nadal z nadzieją, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, za bezpieczeństwo Polski takie wnioski wyciągają. Drodzy Państwo, to był profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw wojskowości, były wiceminister obrony narodowej, obecnie również wykładowca akademicki, publicysta.
Jeszcze raz dziękuję. Emeryt, spokojny emeryt, który patrzy i skóra mu trochę na grzbiecie cierpnie.
Emeryt, ale jednak no, tutaj też w ramach trochę publicystyki, bo komentujemy sytuację na froncie, ale też szerzej spoglądamy na to, co się dzieje, więc jak najbardziej aktywny publicysta był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dobrego dnia.
Nawzajem.